Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I kolejny port, do którego zawijamy. Ewa Kobierska Maciuszko, była dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo odpowiedzialna za przeniesienie zbioru z tej starej biblioteki Uniwersytetu do nowej biblioteki Uniwersytetu, która jest na Powiślu, a Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego jest takim miejscem, do którego schodzą się i młodzi, i starsi ludzie, żeby poczytać książki, wyjątkowo komfortowa, wyjątkowo przyjemna. No, ale ostatnio na może drugich albo trzecich stronach gazet informacja o tych rosyjskich książkach z XIX wieku, które zostały wyniesione, ukradzione z biblioteki. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dziękuję za zaproszenie.
Bardzo nam miło. Skąd rosyjskie książki z XIX wieku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego?
To jest integralna część naszej kolekcji historycznej. Pamiętajmy, że biblioteka powstała jako biblioteka rosyjskiego uniwersytetu pod koniec, na początku XIX wieku. Zyskała nowy, wspaniały gmach i była częścią najbardziej na zachód, czyli najbardziej w Europie wysuniętego ośrodka akademickiego Cesarstwa Rosyjskiego. W związku z tym dostawaliśmy przez cały XIX wiek, aż do I wojny światowej, dostawaliśmy egzemplarz obowiązkowy wszystkich wydawnictw rosyjskich. Bardzo o to dbano i stąd mamy kilkuset tysięczną kolekcję XIX-wiecznych Rosików, która niestety ostatnio padła ofiarą przestępstwa, zorganizowanego przestępstwa, którego nie wychwyciliśmy na czas. To znaczy ukradziono nam kilkadziesiąt egzemplarzy dzieł rosyjskich z pierwszej połowy XIX wieku. Dzieł cennych pod kilkoma względami. Raz przede wszystkim cennych kulturowo jako fragment tej naszej kolekcji historycznej. Po drugie cennych dla badaczy kultury rosyjskiej, XIX-wiecznej literatury i tak dalej, bo to jest ten warsztat historyków badających kulturę rosyjską. Po trzecie okazało się, że zbiory te na aukcjach osiągają jakieś niebotyczne ceny, zwłaszcza na aukcjach rosyjskich, co, proszę państwa, nie oddaje ich wartości, ponieważ rynek rosyjski antykwaryczny jest w tej chwili rozchwiany tak samo jak wszystkie inne segmenty rynku rosyjskiego i po prostu tam sprzedaje się za tyle, za ile ktoś chce kupić, więc w związku z tym, że uwolniona jest olbrzymia ilość gotówki na rynku rosyjskim, to te ceny szybują w górę. Wycena tych zbiorów jest rzeczą dyskusyjną, także sugerowałabym, żeby się nie przywiązywać do tego, że one osiągają jakąś wartość niebotyczną. Niewątpliwie są wartościowe w takim sensie kulturowo-historycznym.
A te zbiory są dostępne? Przychodzi student i mówi, poproszę pierwsze wydanie Dostojewskiego i natychmiast bibliotekarz mówi, pyta się, czy do domu, czy na użytek własny, czy...
Absolutnie tak nie jest i to jest pytanie, które mnie prowokuje do szerszej opowieści o takim organizacyjno-przestrzennym urządzeniu biblioteki. Oczywiście do biblioteki może przyjść każdy, ponieważ my od początku działamy nie tylko jako biblioteka uniwersytecka, ale też jako biblioteka publiczna, w najlepszym tego słowa rozumieniu. To znaczy każdy może przyjść z ulicy, zapisać się do biblioteki, legitymując się ważnym dokumentem. Tak też zrobili ci straszni przestępcy. Mieli z naszego punktu widzenia ważne paszporty. To nie jest sytuacja jakaś nadzwyczajna, że do nas przychodzi zagraniczny naukowiec czy doktorant i...
Paszporty rosyjskie.
Nie tylko. Nie mogę tutaj wchodzić w szczegóły. W każdym razie nie byli to obywatele polscy. Ale też niekoniecznie wyłącznie rosyjscy. Różni. Dwie, trzy osoby. My nie mamy narzędzi do weryfikacji oczywiście legalności paszportu. Nie jesteśmy biurem śledczym przecież, ani komendą policji. Więc zapisujemy takiego użytkownika, on dostaje kartę biblioteczną i na podstawie tej karty może korzystać ze wszystkich naszych zbiorów na miejscu. Po pierwsze, są to zbiory w wolnym dostępie i to są zbiory współczesne, polskie i obce, które są podstawą dydaktyki akademickiej, Chojnickiej, badań naukowych i tak dalej. A po drugie są kolekcje historyczne, które już nie są w wolnym dostępie. Są zamknięte w magazynach i należy je zamówić do czytelni. Tak też zrobili nasi czytelnicy fałszywi, o których mowa. Zamówili do czytelni, po czym w tejże czytelni wycięli bloki książki i wstawili w to miejsce doskonale przygotowane atrapy. To znaczy kopie do złudzenia przypominające oryginały. A oryginalne bloki tych książek wynieśli. Jest to oczywiście nasze olbrzymie zaniedbanie i mogę się tu bić w piersi nieustannie. Jest to nieprzestrzeganie procedur i brak nadzoru nad tymi procedurami i odpowiedzialność za to oczywiście ponoszą władze Biblioteki Uniwersyteckiej aktualne. Nie ma dwóch zdań, że tak jest. Natomiast ruch jego magnificencji rektora Uniwersytetu polegający na natychmiastowym zwolnieniu dyscyplinarnym dyrektor Anny Wołodko i wicedyrektor Katarzyny Ślaskiej odpowiedzialnej właśnie za zbiory historyczne, o tyle był ruchem na pokaz, a nie faktycznym, że niczego nie ułatwił w tej i tak ciężkiej sytuacji. To znaczy odciął je od możliwości wyjaśnienia sprawy i współpracy z policją, z prokuraturą. Zniszczył ich dorobek zawodowy, a są to dziewczyny z 30-letnim stażem w bibliotekarstwie. Zęby zjadły na tym zawodzie i naprawdę ich obecność w tej sprawie mogłaby wyłącznie pomóc, a nie zaszkodzić. A po trzecie, zniszczył ich dobre imię, bo de facto postawił ich w rzędzie osób, jakby podejrzewanych o współudział w tym procederze. Środowisko skupione wokół BUF, zarówno pracowników, jak i czytelników, jest tym bardzo mocno wstrząśnięte i podpisaliśmy petycję online oczywiście, petycję obywatelską w celu przywrócenia ich do pracy, bo przecież były formy pośrednie, było zawieszenie w obowiązkach, było zdjęcie z funkcji, ale nie wyrzucenie na bruk w trybie natychmiastowym. To nie są osoby, które popełniają z rozmysłem przestępstwo. To są osoby, które popełniły ciężki błąd zawodowy i powinny oczywiście być z tego błędu rozliczone, ale w tym trybie to zakrawa na lincz i absolutną degradację ludzi. Wracając do kradzieży. Toczy się śledztwo, więc za dużo szczegółów nie chciałabym ujawniać, aczkolwiek one i tak już chodzą w przestrzeni medialnej, więc tutaj żadnych tajemnic nie wyjawię. Straciliśmy pierwodruki wydań Puszkina i Gogola z pierwszej połowy XIX wieku. Oczywiście nie są to żadne unikaty, czyli egzemplarze pojedyncze w przestrzeni kulturowej Europy, prawda? To już był czas, kiedy druk był zjawiskiem masowym. Te pierwodruki znajdują się zarówno w bibliotekach rosyjskich, jak i w bibliotekach poza Rosją. Więc jest to strata, może nie z punktu widzenia kultury europejskiej i rosyjskiej, ale z punktu widzenia BUW-u. Jest to strata, bo w naszej kolekcji były to unikaty. Ale za dużo mówię już.
Nie za dużo, bo może za mało, ale czy tam są stempelki Biblioteki Uniwersytetu
Oczywiście
Warszawskiego?
Są tam znaki własnościowe i niektórzy z ekspertów, którzy wypowiadali się w różnych mediach, mówią, że te zbiory pojawiły się na aukcjach w renomowanych domach aukcyjnych i antykwariatach rosyjskich. Gdyby te miejsca były tak renomowane, jak o nich mówimy, to natychmiast te domy aukcyjne zwróciłyby się do nas z pytaniem, czy to są nasze zbiory, prawda? I nie dopuściły,
może
w ogóle nie wystawiły na sprzedaż.
W trakcie wojny na Ukrainie już nie ma takiego obyczaju.
Myślę, że ma pan dużo racji, że tam jakby rozprzężenie dobrych obyczajów we wszystkich sferach życia poszło tak daleko, że już tego nie robią. Oczywiście tam były nasze znaki własnościowe, nasze pieczęcie historyczne i współczesne, znaczy XIX-wieczne i XX-wieczne, nasze sygnatury. I każdy antykwariusz, który dostaje coś takiego do ręki, zapala mu się czerwone światło, że to może być obiekt pochodzący z przestępstwa.
A ile tych książek zginęło? Jak długo trwała ta akcja?
Pierwotnie myśleliśmy, że to jest tylko 8 egzemplarzy. Niestety jakby nasz audyt przeprowadzony w magazynie i prześledzenie rejestru tych wypożyczeń.
Bo wiadomo, kto to robił, prawda? Czy w sensie fałszywe paszporty, ale wiadomo, które fałszywe paszporty.
Tak, tylko nie wiadomo kto, bo fałszywe paszporty mają to do siebie, że są na fałszywe nazwisko oczywiście.
No tak, ale w epoce, w którym śledzony jest prawie każdy krok pewnie w bibliotece uniwersytetu, jest jakaś kamera, która przypomina twarz, czy zarejestrowała twarz.
Tak, te materiały dostała policja. Tak.
Czyli wiemy, czyli policja polska wie, jak wyglądali ci, którzy kradli książki.
Mniej więcej, tak to powiem, bo jak mówię, szczegółowych danych na ten temat nie mam. Nie mam dostępu w tej chwili. Jestem emerytowaną kustosz tej biblioteki i nie mam dostępu do materiałów śledztwa. Ale powinni wiedzieć, okazało się w wyniku już takiej wywisekcji naszego stanu magazynowego, co się nazywa po bibliotekarsku skontrum, że zginęło niestety prawie około 80 woluminów.
I ktoś powiedziała pani, że trudno mówić o wartości, ale to mniej więcej jaka to jest wartość?
To znaczy, o jaką wartość pan pyta? Czy o wartość, którą mamy w inwentarzu?
To pewnie jest niska.
Jest niska, bo wartość w inwentarzu wynika z ceny kupna, a cena kupna wynika z epoki historycznej. Przeliczenie tego wszystkiego jest obciążone mniejszym lub większym błędem, jak się pan domyśla, prawda? Więc to jest wartość kilkuset złotych w tej chwili w przeliczeniu na...
Ta wartość, to jest pewno kilkadziesiąt albo kilkaset
wartość,
tysięcy.
Wartość na wolnym rynku antykwarycznym jest, jak wspomniałam, taka, za którą ktoś chce kupić, prawda? Czy w warunkach aukcji ta wartość może szybować w górę.
Czy już wiemy, że ta mafia w bibliotekach działała tylko na terenie BW, czy też działała w całej Europie, czy w innych bibliotekach?
W bibliotekach krajów bałtyckich i Europy Wschodniej tak zwanej.
Czyli tam, gdzie te pierwodruki musiały trafiać?
Tak. Nie wiem, nie mam wiedzy jak z Helsinkami, bo Biblioteka Uniwersytecka w Helsinkach to jest druga, bardzo podobna do BW, jeśli chodzi o to pochodzenie kolekcji Rosików, bo Finlandia w XIX wieku była w bardzo podobnym położeniu względem Rosji jak Polska i też dostawała egzemplarz obowiązkowy rosyjski. Więc nie wiem jak tam, nie umiem powiedzieć.
Ale czy, bo użyła pani słowa, że było to niedopełnienie obowiązku?
Absolutnie tak, ponieważ regulamin zakłada, że Po to te druki są udostępniane w czytelni, gdzie jest stały dyżur bibliotekarza, że po pierwsze bibliotekarz patrzy na to, co robią czytelnicy, a po drugie sprawdza to, co dostaje. Oczywiście można go usprawiedliwiać, że te kopie były tak doskonałe, że bibliotekarz...
Bo to były kopie książek, tak? To znaczy książka była skopiowana.
Tak.
Czyli
książka była skopiowana. Była
ten Puszkin, którego ukradli, na jego miejsce przyszedł Puszkin, tylko
kopia
reprint.
Puszkina, tak, reprint można powiedzieć, zrobiony tak profesjonalnie, że bibliotekarz zatrudniony z całym szacunkiem na szeregowym stanowisku w takiej czytelni się nie zorientował.
Czyli tak jak fałszywe pieniądze.
Pan też by się pan nie zorientował, zagwarantuję panu.
Pewno bym się nie zorientował.
No, tak jak fałszywe pieniądze, tak. Więc to nie były to przypadki, była to zorganizowana akcja, padliśmy ofiarą przestępstwa. W dużej mierze z naszej winy i tu jakby nie mówię o tym w mediach po to, żeby naszą winę pomniejszyć, tylko po to, żeby sprawę wyjaśnić. No, i powiedzieć, że to nie była kwestia złej woli, tylko po prostu błędu ludzkiego. Błędy ludzkie się zdarzają.
Ale błędy ludzkie, dwie osoby poniosły konsekwencje tych...
Tragiczne zupełnie. To znaczy skasowano ich dorobek zawodowy i dalszy ciąg ewentualny życia ich zawodowego. I potraktowano je tak, jakby to one wynosiły te książki niemalże. No, a to są dziewczyny, za których uczciwość ja daję głowę i po prostu nie mogę się pogodzić z takim ich potraktowaniem.
I pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego są pani zdania, czy są
Myślę,
różne?
Że w większości Tak, aczkolwiek tu mówię to ostrożnie, ponieważ ludzie są różni i mają prawo do różnych opinii oczywiście. Myślę, że mamy w tej chwili jako zespół no, takie poczucie, jesteśmy w stanie takiej zbiorowej traumy, bo bardzo nami to wstrząsnęło. Choć z drugiej strony kradzieże w bibliotekach, archiwach i muzeach się zdarzają raz na jakiś czas. Ostatnio przecież ze skarbca Muzeum Drezdeńskiego, strzeżonego dużo bardziej niż nasza czytelnia, nieporównywalnie bardziej, zniknęły obiekty o wartości też nieporównywalnie większej, prawda? Więc to się zdarza. To nie jest tak, że to zwykli złodzieje przychodzą w takie miejsca, prawda? Którzy chcą ukraść i sprzedać. To przychodzą fachowcy. I planują to tak, żeby personel tej instytucji się właśnie nie zorientował. Także tak to wygląda. Dziękuję, że mogłam o tym opowiedzieć.
To my dziękujemy, że tak wcześnie pani wstała i przyjechała do naszego studia przy krakowskim przedmieściu 79. Ewa Kobierska-Maciuszko była dyrektor i kustosz emerytowany, tak?
Tak, od tygodnia.
Bo to był protest?
To znaczy tak poczułam się zdruzgotana całą tą sytuacją, że uznałam, że skorzystam z przywileju wieku.
Była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie
dziękuję za zaproszenie.
I można przeczytać teraz adres patronite.pl/radiownet. Wspierajmy Radio Wnet. Właściwie to kupujmy bilet na rejs, bo to jest lepiej powiedziane. 67 groszy dziennie, pani dyrektor, taki rejs kosztuje. 20 zł tanio. Najtańszy bilet miesięczny. Tanio, prawda?
Tak. Tanio. Bardzo tanio. Dziękuję bardzo.
Ale za to miejsc na pokładzie jest bardzo dużo. Możemy zabrać dowolną liczbę pasażerów.
Życzę powodzenia w tym przedsięwzięciu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tu Jakub Duszek też potrafi czytać książki. Tak to jest, proszę państwa, godzina 8 minęła, a teraz zanurzymy się w świat informacji i Jakub Duszek.